dobry. Przed mikrofonem Barbara Gawryluk. To jest Alfabet, program o książkach dla dzieci i młodzieży. Pierwszy program w nowym roku szkolnym. Jutro pójdziecie do szkoły, część z Was pójdzie do przedszkola, może pierwszy raz. Takie książki, które trochę oswoją tę niepewność i strach, pojawią się m.in. dzisiaj w programie, ale nie tylko. Będą książki dla młodszych dzieci, dla starszych, będzie coś do słuchania, a Alfabet potrwa do godziny 10. Zapraszam. Zaczynamy w takim razie Alfabet od książek dla dzieci, które w tym roku zaczynają szkołę podstawową i idą do pierwszej klasy. Taki właśnie tytuł ma jedna z nich, Idziemy do pierwszej klasy. Napisała tę książkę Ewa Borowska, zilustrowała Natalia Jabłońska, a wydało wydawnictwo Nasza Księgarnia. To jest taka książka, która pomoże rodzicom trochę oswoić dzieci z tymi pierwszymi dniami w szkole. Co tam na dzieci czeka? Kim na przykład jest trener i WF-ista? Kim jest wychowawca? Jak się trzeba w szkole zachować, kiedy się przychodzi do szatni? Co się dzieje na stołówce szkolnej? Jak wygląda klasa czy też sala szkolna? Co mamy w szkolnej wyprawce? Chociaż to już na pewno dzieci w pierwszej klasie wiedzą, bo wyprawka już pewnie skompletowana. Co można robić na przerwie w szkole? Co powinno się mieć w pudełeczku ze śniadaniem, czyli w takiej śniadaniówce? Można na przykład mieć ulubioną przekąskę. Co robi w szkole dyżurny? Wszystkich tych rzeczy dowiecie się z książki, która nosi tytuł Idziemy do pierwszej klasy, a jest jeszcze kolejna część tej serii, która nosi tytuł Szkoła i ja. Ćwiczymy koncentrację. Autorką tej książki jest Agnieszka Łupkowska, zilustrowała ją Paulina Nachman. Książkę również wydało wydawnictwo Nasza Księgarnia. O co w niej chodzi? No, o wzmocnienie koncentracji, czyli uwagi, jaką musimy skupić szczególnie w szkole właśnie i szczególnie na lekcjach. Na przykład na lekcjach, na których uczymy się liczyć, albo na lekcjach, na których uczymy się pisać. Tutaj są takie ćwiczenia, które możemy robić sobie w domu. No, dobrze jest, kiedy rodzice razem z Wami tę książkę przeczytają, bo czasem tutaj są wiadomości dla rodziców, na przykład co jest super jedzeniem dla super mózgu, czyli jakie powinno się spożywać posiłki, żeby wzmocnić swoje myślenie i swoją koncentrację. Albo na przykład jakie ćwiczenia można robić, żeby się potem lepiej skupić. Można tutaj skorzystać z propozycji, które są zarówno napisane, jak i narysowane. A na przykład mamy takie ćwiczenie. Skrzyżujcie nogi w kostkach, wyciągnijcie przed siebie wyprostowane ręce, grzbietami dłoni do wewnątrz, a teraz połóżcie jedną rękę nad drugą i złączcie dłonie wewnętrznymi stronami. Kciuki kierujemy do dołu. Następnie splećcie i przenieście palce, obie dłonie ruchem od dołu ku sobie i w górę. Oj, zaczyna to być trochę skomplikowane. No właśnie, bez rysunków sobie chyba nie poradzimy. Na szczęście ta książka jest bardzo bogato ilustrowana i każde takie ćwiczenie na koncentrację jest wzbogacone rysunkiem. To może ja już nie będę czytać, tylko powiem Wam, że te obydwie książki są dzisiaj do zdobycia w Alfabecie. Idziemy do pierwszej klasy. Tak należy napisać w tytule maila do mnie, a zaadresować mail alfabet@radiokraków.pl albo ćwiczymy koncentrację alfabet@radiokraków.pl. Obydwie te książki czekają teraz na Wasze maile. Kiedy mały człowiek znajdzie się po raz pierwszy w przedszkolu, albo znajdzie się po raz pierwszy w szkole, czekają go różne trudne wyzwania, może się zdarzyć, że trzeba będzie występować na scenie. Pomocą tutaj może posłużyć nam książka napisana przez Ulfa Nilssona, która nosi tytuł Kret sam na scenie. Ta książka została niedawno wznowiona przez wydawnictwo Zakamarki. Książka jest ilustrowana przez Ewę Eriksson. Ulf Nilsson jakiś czas temu był w Polsce, był na festiwalu w Rabce i wtedy tak opowiadał o pisaniu książek na trudne tematy, a taki temat właśnie jak występowanie na scenie uznał sam za trudny, bo jak przyznaje, jak przyznawał, to też był jego lęk, kiedy był chłopcem. Posłuchajmy, co opowiada Ulf Nilsson o książkach z trudnymi tematami.
Jag tror det är viktigt att prata med barn om allting som de tänker över, som de är ängsliga över.
Moim zdaniem bardzo ważne jest, żebyśmy rozmawiali z naszymi dziećmi o tym, o czym one rozmyślają, czym się martwią i przed czym odczuwają strach. Takim ważnym tematem jest śmierć. Z jednej strony musimy dzieciom pozwolić na stawianie pytań i słuchać też, co mają do powiedzenia. W innej mojej książce, Kret sam na scenie, opowiadam o tym, jak trudno jest występować na scenie przed innymi. Jest przecież tak wiele dzieci nieśmiałych. Całe drżą, kiedy mają coś opowiedzieć na głos. Trzeba im wyjaśnić, to normalne. Połowa z nas się boi. Zmniejszamy strach po prostu o nim mówiąc. To ważne, żeby powstawały takie książki. Kiedy zabieram się za pisanie, najpierw myślę o opowiadaniu i zastanawiam się, jaki problem to opowiadanie ma zilustrować. I na przykład może to być właśnie strach przed publicznym występowaniem. Wtedy zmieniam trochę moją historię, żeby ten problem stał się bardzo wyraźny. I jeszcze jedno, piszę tylko o takich sprawach, które mnie samemu są dobrze znane. Te lęki są obecne w moim życiu. Lęk przed śmiercią, niepokój przed występami na scenie. O tym chcę pisać.
Jag har varit rädd för döden och är det fortfarande lite. Det är de ämnena jag vill ta upp.
Kret sam na scenie, to jest książka Ulfa Nilssona. Mam ją dzisiaj dla was. Proszę pisać alfabet@radiokraków.pl w tytule Kret. A teraz na chwilę zmienimy temat i spotkamy się z ciocią Jadzią. Ciocia Jadzia to jest postać stworzona przez Elizę Piotrowską, popularną, lubianą autorkę wielu książek dla dzieci. I właśnie w tych dniach ukazuje się najnowszy tom zatytułowany Ciocia Jadzia i Przylądek Dobrej Nadziei. Co to jest ten Przylądek Dobrej Nadziei? Zaraz ciocia Jadzia, czyli Eliza Piotrowska, nam opowie.
Ciocia Jadzia pracuje w szpitalu jako wolontariuszka. Ci, którzy znają ciocię Jadzię, wiedzą, że ciocia Jadzia istnieje naprawdę i że to jestem ja, więc ja się też do tej książki długo przygotowywałam i rzeczywiście w szpitalach bywałam i zaprzyjaźniłam się z dziećmi, z rodzicami i z wolontariuszami też cudownymi. Dużo się nauczyłam, było dużo emocji, było czasami dużo łez, ale było też bardzo dużo radości, uśmiechu, życia i czerpania właśnie tej radości z każdej chwili. Bo to przynosi ciocia Jadzia dzieciakom w szpitalu.
Ale najpierw przede wszystkim przynosi trochę taką rewolucję, bo zaczyna się cudownie od samego początku, że ciocia Jadzia od razu mówi, jak to nie można z dzieckiem być w łóżku, spać? Przecież to się najlepiej jest przytulać. Jakie fotele rozkładane, jakie maty, jaki porządek dnia w ogóle. Przecież to nie o to chodzi, kiedy dziecko jest chore. Uwielbiam ciocię Jadzie.
Ciocia Jadzia, tak, to są jej właśnie wywrotowe pomysły. Kończy czasem, albo raczej zaczyna źle, bo jest często wzywana na dywanik do ordynatora w związku ze swoimi tymi pomysłami, ale kończy się zawsze dobrze, ponieważ ciocia Jadzia wie, że nie procedury są ważne, nie systemy. Oczywiście też trzeba mieć wiedzę, pewną świadomość, jeżeli chce się w takim miejscu bywać, ale najważniejsze są relacje i to jest książka tak naprawdę o relacjach międzyludzkich. Ona opowiada o szpitalu, o tych trudnych sytuacjach chorych dzieci, ale w rzeczywistości ona dotyczy w ogóle relacji człowieka z człowiekiem. Na tym mi bardzo, bardzo zależało, żeby to wybrzmiało. I ciocia Jadzia też niszczy te kanony pojmowania wiedzy. To też jest... To, w dzisiejszych czasach wiedza ta taka scholastyczna, ta akademicka, ona już umiera. I ciocia Jadzia wprowadza zupełnie inną wiedzę, wiedzę z życia wziętą, z doświadczenia, ale przede wszystkim ona jest odważna i ona się nie boi, bo my się boimy w obliczu cierpienia drugiego człowieka i w obliczu takich trudnych sytuacji, my nie wiemy, jak się zachować, ale bardzo często jest to nasze ego, ponieważ my nie chcemy się ośmieszyć, my nie chcemy głupio wypaść i myślimy o sobie, a nie myślimy o tym drugim człowieku, a ten drugi człowiek, to dziecko, to jest, mówię o swoim doświadczeniu, też tego nie wyczytałam nigdzie, ono chce normalności, ono nie chce ciągle o chorobach gadać. Ono chce, żeby ktoś przyszedł i z nim normalnie porozmawiał i zrobił z nim coś fajnego. I to jest właśnie to życie. Więc ciocia Jadzia z dzieciakami szaleje, malują pościele, zmienia całkowicie zastawę kuchenną, bo jest oburzona, że na takich sinych, smutnych talerzach dzieci dostają jeść, dzieci, które już nie mają apetytu po chemioterapiach i różnych innych zabiegach.
I dzięki Tobie w tej książce też dzieci dokładnie poznają znaczenie tego słowa wolontariusz, wolontariuszka, co to oznacza dla takich małych pacjentów. Mało tego, te rozdziały to są też historie tych poszczególnych dzieci. To są imiona konkretnych bardzo pacjentów. Tak. I teraz, czy to są naprawdę tacy pacjenci, których ty poznałaś?
Ja będę teraz się wzruszać bardzo.
No pewnie, tak.
Ale mogę, prawda? To są pacjenci, to są dzieci, które ja poznałam i których już wśród nas, niektórych z nich już nie ma. Niestety ten rok był bardzo trudny i bardzo dużo dzieci odeszło. To był jeden z trudniejszych w ogóle. Czas taki był niełatwy, tak się potoczyło. I
jak sobie wyobrażasz czytelników tej książki?
Ta książka jest skierowana... dobre pytanie. I dla dorosłych, i dla dzieci. I tu nie bez powodu mówię najpierw dla dorosłych. Znowu, moja obserwacja jest taka, że dziecko, przepraszam za brzydkie porównanie, ale jest trochę jak zwierzątko, które się dostosuje. Po prostu bo dziecko nie ma tego bagażu i świadomości, i bagażu, nie wiem, nawet tej wyobraźni, co może się stać. Dziecko przyjmuje świat takim, jaki ten świat jest i ono się dostosowuje do sytuacji. Oczywiście są dzieci, które, nie wiem, bardziej... nie wiem, gorzej znoszą chorobę i takie, które są, nie wiem, dzielne, bardziej też są związane z wieloma rzeczami. Rodzic natomiast, kiedy dowiaduje się o diagnozie takiej, jest przerażony najczęściej i rodzic sobie bardzo nie radzi. Ogromnie. I ja już poznałam te reakcje rodziców. To jest albo nadpobudliwość wielka, czyli mówienie o dziecku, o tym, co to dziecko, co opowiadanie całej historii, bo ten rodzic jest przerażony. I ciocia Jadzia też tego nie ocenia w książce. Ciocia Jadzia też mówi, ten rodzic jest wystraszony. Ja wiem, że on nie powinien tak gadać przy tym dzieciaku, ale on jest wystraszony. Albo są rodzice, którzy się zamykają w sobie. Albo są rodzice wspierający, cudowni, tak jak mama i tata. Tutaj akurat mama się tylko pojawia w książce. Ewuni, u której niedawno byłam, wyszła ze szpitala, ma się dobrze. I Ewunia ma cudownych rodziców. Jak ja weszłam, jak poznałam Ewunię, ona w izolacji wtedy była po takim paskudnym zabiegu. Proszę mi wierzyć, jak ja przekroczyłam próg tej izolatki, to ja poczułam, że tam jest taka miłość i takie wsparcie. I ci rodzice tak naprawdę są przy tym dziecku. I się nie myliłam. I to jest to zdrowienie, bo relacja może też leczyć albo może zatruwać. I ta relacja z rodzicem w tym momencie jest bardzo ważna. I wspierajmy się najzwyczajniej w świecie.
A ja mam dzisiaj dla słuchaczy Alfabetu książkę Ciocia Jadzia i Przylądek Dobrej Nadziei. Książkę napisała i zilustrowała Eliza Piotrowska, wydało wydawnictwo Media Rodzina. Proszę pisać alfabet@radiokraków.pl w tytule Ciocia Jadzia. A teraz w alfabecie ilustratorka Nika Jaworowska-Duchlińska. I będziemy oczywiście rozmawiać o ilustrowaniu książek, ale też o pisaniu książek, bo tak się złożyło, że Nika Jaworowska-Duchlińska jest i ilustratorką, i autorką książki, która nosi tytuł Ryś Żartowniś. Bohaterem tej opowieści jest pewien ryś, który uwielbia płatać figle swoim przyjaciołom. Na jego żarty wszyscy się nabierają, wszyscy w lesie, ale... końcu zaczyna robić się dosyć poważnie, bo żarty niezbyt dobrze się dla samego Rysia kończą. Posłuchajmy autorki Niki Jaworowskiej-Duchlińskiej.
Radio Kraków. Nadajemy do myślenia.
Ja tak przypuszczam, że każdy autor ilustracji chciałby mieć swoją książkę autorską i udało się pani stworzyć bardzo śmieszną historię, bo ten Rysie żartowniś naprawdę jest żartownisiem, tylko że te żarty podobają się przede wszystkim jemu, a nie tym, którym on im robi. To jest też przy okazji trochę nauczka dla czytelników. Tak miało być.
Zacznę od początku. Być może tak jest. Mam nadzieję, że pisarze chcą również ilustrować książki.
To się prawie nie udaje.
W drugą stronę, tak? Czyli jesteśmy wyjątkowi ilustratorzy.
To wam właśnie zazdroszczę.
Znaczy, jeżeli ktoś potrafi ubrać jeszcze literacko, to myślę, że historia, którą wymyśla, i tak jest bardzo spójna. I wśród moich kolegów, koleżanek, ilustratorów rzeczywiście jest sporo takich osób, które próbują również pisać. To jest moja chyba druga czy trzecia książka, ale pierwsza się zaczęła, dała mi taki odwagę też napisania z duchem do teatru, ale to było właśnie połączenie tego wszystkiego, co w życiu robię, czyli teatr, scenografia, mój mąż, który ma ksywę duchu, tak go tutaj też wplotę, i humor, i właśnie ilustracja, i tekst. Także to było takie rzeczywiście działanie wyjątkowe. Natomiast Ryś, już wspominałam w kilku rozmowach, zresztą też gdzieś o tym pisałam, że tak naprawdę powstał również dzięki spotkaniom z dziećmi w wieku 9-12 lat Muzeum Karykatury. Tam rozmawiamy o granicach żartu i właśnie o tej książka jest między innymi o tym, bo jest i o sile przyjaźni, i o lojalności, i o wybaczaniu. No jest to ezopowa historia, tak? Natomiast została przetarta i przedyskutowana z młodymi ludźmi.
Czyli to jest bardzo ważne, takie spotkanie z młodymi ludźmi, bo oni mogą dać impuls, ale też pomysł.
Tak, ja od wielu lat prowadzę warsztaty. Kiedyś, jeszcze 2 lata temu prowadziłam cykliczne w Piasecznie. Miałam fantastyczne, grupy fantastycznych dzieci. I stamtąd też wyszło kilka pomysłów i do ilustracji, do książek. Cały czas staram się, by moje dzieci już są dorosłe, by mieć ten kontakt z najmłodszymi właśnie przez spotkania autorskie, warsztaty. Ponieważ teraz pokolenie to już nie jest 10 lat. Tak, to jest rok, dwa, tak bardzo się między sobą różnimy. I chciałabym być na bieżąco, bo nie chciałabym zanudzać dzieci tekstem, który się okaże, że już jest nieaktualny 2-3 lata temu. Tak, oczywiście zazwyczaj dotykam takich spraw bardzo uniwersalnych, ale mimo jednak ten odbiorca się inaczej uwrażliwia. Świat, rzeczywistość tak się szybko zmienia wokół.
Jak pani pracuje nad taką autorską książką, to najpierw powstają ilustracje, a potem tekst? Najpierw tekst, a potem ilustracje? Czy to jest równomiernie, równolegle, nie da się jednego od drugiego oderwać?
Pomysł zawsze na pewno powstaje w głowie, ale jako wizualizacja, jako obrazy, tak? One nie są zmaterializowane, nie są narysowane, ale historię zawsze, każdą widzę. Zresztą jak czytam teksty autorów innych, to w ten sposób od razu sobie to przekładam na taki wizualny odsłonie to widzę. Jak już ta historia po prostu jest w obrazach, no to nie są jeszcze detale, to nie jest jeszcze poukładany scenariusz według kolejności, jakiś harmonogram, chronologia działań bohaterów, ale gdy baza, pomysł jest, to piszę tekst, tak? I czasami jeżeli mi się dobrze pisze, to chciałabym od razu szybko zilustrować, co czasami bywa takie, bo muszę sama sobie być szefem. No, to są takie przypadłości, właśnie jak się jest duetem w jednym.
To jest super, że nie można się doczekać tego, aż się zilustruje własny tekst. To
znaczy to, żeby tak nie wybrzmiało, że ho, 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 tak? Natomiast jak się ma w głowie konkretne obrazy, tak, a się robi, zazwyczaj się jednak pracuje obrazem, to chciałoby się jak najszybciej tymi dwoma kanałami, żeby one były spójne jednocześnie.
Bardzo pani dziękuję za Rysie Żartownicie, bo to jest super historia z bardzo mądrym przesłaniem i też dzieci ją bardzo lubią.
Chciałabym powiedzieć, że będą następne, ponieważ historie przydarzają się wszystkim przyjaciołom Rysia. Proszę dzieci, żeby trzymały kciuki, by każda historia była dobra i żeby im się spodobała.
Książka Niki Jaworowskiej-Duchlińskiej pod tytułem Ryś Żartowniś jest dzisiaj tutaj u mnie w Alfabecie do zdobycia. Książkę wydało wydawnictwo Świetlik. Proszę pisać alfabet@radiokraków.pl w tytule Ryś.
Żyjmy tak, by nigdy nie dorosnąć.
No i na koniec alfabetu jak zawsze coś do słuchania. Skoro początek szkoły, skoro zaczyna się rok szkolny, to szukałam takiego tekstu, który by dział się w szkole i sięgnęłam po 10. już tom serii pisanej przez niemiecką autorkę Margit Auer, serii, która nazywa się Szkoła magicznych zwierząt. Ten 10. tom nosi tytuł Strzał w dziesiątkę. Właśnie niedawno ukazał się nakładem wydawnictwa Debit. Słuchamy dzisiaj audiobooka, fragmentu audiobooka, czyta Maria Seweryn.
Dzyń, dzyń, dzyń.
Było sobotnie popołudnie. Nad ulicą Fiołkową gromadziły się ciemne chmury. Na pewno wkrótce będzie burza. Ale Antonego ani trochę to nie obchodziło. Grał w piłkę na ulicy przed domem panny Kornfield. A kiedy Antony grał w piłkę, nic poza nią nie miało znaczenia. Nie widział kolegów z klasy, którzy ze wszystkich stron nadciągali do ogrodu nauczycielki. Nie widział również czarnego kota, który siedział na ogrodowym murze i czekał, aż Helena pożegna się z mamą. Terenowy samochód pani May stał na samym środku ulicy z włączonym silnikiem. A już na pewno Antony nie widział ogrodowego krasnala w czerwonej czapce, który stał na końcu podjazdu i udawał, że podlewa bruk. Łups! Chłopiec z całej siły kopnął piłkę. Ta zaś zadudniła o bramę garażową na sąsiedniej posesji. Huk był naprawdę okropny.
Przestań!
Kocur Karajan przycisnął łapki do uszu.
Mon Dieu! Bębenki mi w uszach pękają!
Obok nich dumnie przemaszerował Leander, Lampard Henry'ego.
No to chodź z nami do ogrodu.
Karajan z irytacją obrócił głowę. Leander nie będzie mu mówił, dokąd ma iść. Co ta Helena tak długo robi? Czy koniecznie teraz musi z mamą rozmawiać o ostatnich zakupach? Cała klasa spotykała się dziś w ogrodzie swojej nauczycielki. Po co? Mieli zaplanować przyjęcie urodzinowe. Czyje? Mortimera Morrisona, właściciela sklepu z magicznymi zwierzętami, któremu tyle zawdzięczali. Wszystkie dzieci i magiczne zwierzęta bardzo go lubiły. Bez pana Morrisona ich życie wyglądałoby zupełnie inaczej. Dzieci nie miałyby swoich magicznych przyjaciół, a magiczne zwierzęta swoich ludzkich towarzyszy. I nie wydarzyłyby się te wszystkie fantastyczne przygody. Pan Morrison miał pewną bardzo szczególną cechę. Jeździł swoim autobusem po całym świecie i zbierał magiczne zwierzęta. Potrafił nawet z nimi rozmawiać. Potem przywoził je do swojego sklepu, w którym mieszkali już niedźwiedź polarny Murphy i czarna mamba Ashanti. A oprócz nich 12 surykatek, ptasznik, agent Y i wiele innych magicznych zwierząt. Niektóre z nich znalazły nowe domy u dzieci z klasy panny Kornfield. Magiczne zwierzęta rozumiały ludzką mowę. Potrafiły rozmawiać ze sobą, z panem Morrisonem i ze swoim ludzkim towarzyszem.
Bez Mortimera nigdy nie poznałabym Ediego, Hej, siedziałabym sobie cichusieńko w ruinach zamku i calutki dzionek bym płakała, płakała i płakała, bo tak by mi się tkniło za moim Edim. Hej!
Eddie pogłaskał małą nietoperzycę, której głowa wystawała z rękawa jego swetra. Za nimi dreptał pingwin Yuri.
A ja, zawołał do Eugenii, marzłbym sam na Antarktydzie, bez Joe. Nawet nie chcę o tym myśleć.
Joe skubnął szal, którym owinięta była szyja pingwina, i wycisnął zwierzakowi całusa na głowie. A ja dalej bym siedział w ciemnej norze w Norwegii, mruknął lis Rabat, który należał do Idy. I nie wiedziałbym, jak cudownie mieć przyjaciół. Z dumą podniósł wzrok na Idę. Policzki dziewczynki ze szczęścia aż się zaróżowiły. Jaka to radość mieć magiczne zwierzę. Rabat zawsze był obok niej. Mogła mu wszystko opowiedzieć. Znał każdą jej tajemnicę. Rabat wiedział nawet, że jest odrobinkę, ale tylko odrobinkę, zadłużona w Joe. Impreza na cześć Mortimera Morrisona, którą organizowali uczniowie wraz z panną Cornfield, odbywała się w najbliższą sobotę i miała być niespodzianką. Wtajemniczona była tylko sroka Pinki. Słońce przebiło się przez chmury i spowiło placek przed garażami ciepłym światłem. Czerwona czapka ogrodowego krasnala zalśniła niczym kapelusz muchomora. Antony wziął rozbieg.
Łup!
Ojej! Ogrodowy krasnal nagle stracił kapelusz. Antony przystanął na moment i wstrzymał oddech, ale nigdzie nie otworzyło się żadne okno. Sąsiada panny Cornfield zapewne nie było w domu. Szczęście w nieszczęściu. Po chwili chłopiec dalej kopał piłkę. Tymczasem w altance panna Cornfield przelewała sok jabłkowy do butelek.
Dzień dobry wszystkim, powitała z uśmiechem tłoczących się wokół niej dziewczynki i chłopców. Częstujcie się, a potem najlepiej od razu bierzmy się do roboty, bo nadchodzi deszcz.
Klasa miała zamiar powymyślać gry i zabawy, a potem przystroić ogród. Skrzynki wypełnione dekoracjami czekały już przygotowane.
Zróbmy girlandy,
zaproponowała Anna Lena. Kaspar, jej kameleon, z zapałem pokiwał głową. Siedział na ramieniu Anny Leny i pokrywał go taki sam wzór, jaki widniał na sweterku dziewczynki.
Shubidoo!
Zanucił Zeki, jeżozwierz Zaka.
Na każdej imprezie musi być muzyka. Rock and roll dla wszystkich!
Zak wyciągnął gitarę, zagrał kilka akordów i zaczął śpiewać.
Happy birthday to you, ja ci życzę fiubździu.
Choco i Benny natychmiast do niego dołączyli. Uwielbiali takie wygłupy.
A na deser kupę piachu i bajeczkę do snu. Shubidubida, shubidubidu.
Zekiemu aż się głos łamał z radości.
Oh yes, bal w dżungli!
Zawołał szympan Stingo i z radości wskoczył Leandrowi na grzbiet.
Wio, koniku, galopujmy do lasu!
Krrr. Warknął oburzony Lampard, gdy przyfrunęła nietoperzyca Eugenia i chichocząc również przysiadła na jego grzbiecie.
Nieźle, całkiem nieźle.
Zabulgotała żółwica Henrietta.
Świetnie wyglądacie.
Maria Severn przeczytała fragment najnowszej powieści z serii Szkoła Magicznych Zwierząt. Tom nosi tytuł Strzał w dziesiątkę. Tę serię tworzy Margit Auer, ilustruje Nina Dulek, a na audiobookach słuchamy tych książek w interpretacji Marii Severn. Książki wydawane są przez wydawnictwo Debit, a tłumaczy tę serię Agata Janiszewska. Mam dzisiaj dla Was niespodziankę, bo mam ten najnowszy tom, Strzał w dziesiątkę, a jeśli ktoś nie zna w ogóle jeszcze tej serii, to mam też pierwszy tom, który po prostu nosi tytuł Szkoła Magicznych Zwierząt. To teraz proszę pisać alfabet@radiokraków.pl